Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti. Cykliczny podcast, zawsze późno popołudniowo-piątkową porą. Dzień dobry mówią.
Adam Balcer.
I Paweł Sulik. Dalej jesteśmy na skrzydłach. Jesteśmy, to seria taka godnościowa. Polski przemysł lotniczy.
I lecimy, tak.
I lecimy.
Co zbiliśmy się przez tworza.
To przeszłość.
Tak, nie, moment. To się dzieje w okresie międzywojennym. Będzie orzeł orliński. O. Czyli znowu pokażemy wam historię wokół polskich samolotów. Taka trochę kronika towarzysko-sensacyjna. Biografię, bohaterstwo, tragedię, dumę i no niestety straszną wojnę. Więc na początku lata 20, lata 30, przede wszystkim 30, czyli przed wojną.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Pamiętacie, opowiadaliśmy, Bolesław Orliński. Jak wsiada, to Warszawa, Tokio, Warszawa. I to na oleju rycynowym. Więc jak pamiętacie, nieraz, tak? Rzepakowym to może nie. Nie wiem, czy mam w Mandżurii, był dostępny wtedy, bo tam
lądował. Mówiłeś tydzień temu, że on do apteki poszedł po to, tak, że ten rzecz poszedł. Tak. Poproszę apteki, olej do samolotu.
Tak. Czy poproszę cały olej w aptece, bo muszę lecieć.
To z cyklu Polak potrafi.
Dokładnie. Więc Bolesław też latał po Bałkanach w ramach tak zwanych wizyt promocyjnych. Ja to też nazwałem loty prestiżowo-pokazowe i no, czasami było nie do śmiechu, bo podczas prezentacji samolotu P-24 w Grecji przed królem niespodziewanie pod wpływem drgań od uruchomionego silnika odpaliły działka, które wystrzeliły po prostu całą serię pocisków. Na szczęście pisk się podniósł, ale nikt nie poległ, bo strzały poszły w zalesione wzgórze przed lotniskiem, ale była panika, że po prostu król niechcący będzie tak zwanym, można powiedzieć, wypadek przy pracy. Ale jak będziecie kiedyś pod Warszawą, między Michałowicami a Ursusem, to tam możecie zobaczyć pomnik, który został wykonany w roku 1938 przez uczniów Liceum Przemysłowego imienia Króla Karola I w Bukareszcie. Dlaczego? Po to, żeby upamiętnić tragedię, która tam miała miejsce w 1936 roku. Do Polski wtedy przyjechał bardzo znany, legendarny rumuński pilot, oblatywacz i akrobata, czyli odpowiednik, byśmy powiedzieli, rumuński Orliński, Michail Pantazi. W 1932 roku podbił rekord świata w locie bez przerwy lekkiego wodno-samolotu. Ponad 12 godzin lecieli. To jeden z jego sukcesów, bo tak musiałem całą listę wymienić. No więc wsiedli panowie do samolotu, nie on pilotował, pilotem był Jerzy Rzewnicki, pochodzący, urodzony w dzisiejszym mieście Dnipro. I ustanowiono potem puchar jego imienia w 1938, przygotowany, który właśnie był wręczany różnym aeroklubom. Wsiedli do samolotu PZL-30 Żubr, o którym wam nie opowiadaliśmy. To był samolot, na początku miał być transportowy, potem miał być bombowy, ale jak widzicie, no z tego między innymi powodu tej tragedii nie wszedł do większej produkcji. To Łoś zajął jego miejsce. No więc w samolocie było dwóch Rumunów, dwóch Polaków i wśród nich Michail Pantazi. I no niestety, bo Rumunia chciała kupić te samoloty, skończyło się to tragedią. Miał być produkowany w Lublinie, w LWS-ie, w tych lubelskiej wytwórni samolotów. No problem był z konstrukcją i 7 listopada 1936 roku złamał się płat i samolot po prostu rozpadł się w powietrzu. Szczątki spadły między Michałowicami a Ursusem, tam postawiono pomnik i pomnik został poddany renowacji w 2011 roku z inicjatywy gminy Michałowice i ambasady Rumunii. Więc kiedyś, jak będziecie pod Warszawą, jakiś rower i tak dalej, to żebyście wiedzieli, że tam właśnie legendarny oblatywacz Michail Pantazi zginął w katastrofie. Ale no dobrze, żeby nie było tak ponuro, bo strzelamy, spadamy, ale egzemplarz numer 1 PZL P-24 myśliwca bułgarskiego lotnictwa z pierwszej eskadry został kiedy to wchodzą do właśnie na służbę i 27 czerwca napis Simeon Kniaś Tyrnowski. Dlaczego? Bo to właśnie z okazji narodzin następcy tronu. Tyrnowo oczywiście, przypominam, drugie piękne miasto, polecamy, Veliko Tyrnowo w Bułgarii do zwiedzenia, stolica drugiego cesarstwa bułgarskiego 1186-1396, a ten pan Symeon, to jest słynne zdjęcie, przedstawia właśnie króla, jego tatę Borysa III z bratem, dowódcą sił powietrznych, i odbierałem właśnie samolot, no i przy okazji, no dla synka taka, no taki prezent, no jak już to myśliwiec dla synka, to normalne, dzisiaj oligarchowie raczej dają jachty albo jakieś Mercedesy klasy C. No i ten Symeon, słuchajcie, będzie królem jako chłopczyk. W latach 1943-46 będzie oczywiście regencja, bo on będzie niepełnoletni. Końcówka rządów to jest taki paradoks jego panowania, że jednocześnie rządzą komuniści, monarchia komunistyczna. Abdykacja, emigracja, powraca w roku 2001, nie wiem czy pamiętacie. No i po prostu wstąpił na ziemię bułgarską cudotwórca Symeon II. On zawsze mógł powiedzieć: patrzcie, mój tata Borys, ja Symeon II. Borys to jest ten, co przyjął chrześcijaństwo, a Symeon cesarz, potężny władca. No chyba, no jest jakaś logika, no po prostu reinkarnacja, awatary i tak dalej. Partia, która powstała kilka miesięcy przed wyborami, Narodowy Ruch Symeona II, ponad 40% głosów. Można pomarzyć, ci nasi, co właśnie te nowe siły, co się cieszą, że mają ponad 10. Przez 4 lata był premierem kraju. No ale tak to często było wówczas na scenie bułgarskiej, politycznej, że partia wlatywała jak meteor i znikała. No i tak też było z tym ugrupowaniem. Ale jak widzicie te historie, no to nie są jakieś zamierzchłe czasy, tylko też są związane z nami. Oczywiście jak u nas są wizyty, no to na przykład Karol II.
A czekaj, Symeon, to jest ciekawe, że on jeszcze żyje.
Tak.
To jest niesamowite.
No ale no wiesz, no jak mówiłem, był dzieckiem w 43, no to tak samo, słuchajcie, teraz druga wizyta, kiedy do nas przyjeżdża w 37 roku król Rumunii Karol II, pseudonim Król Playboy. To nie ja taki jestem seksistowski. On miał taką biografię. W 27 roku nie pozwolili mu wstąpić na tron, bo okazało się, że no ma kochankę i rozwodzi się z małżonką, bo on będzie z kochanką, która dodatkowo była ekskluzywną panią do towarzystwa i była pochodzenia żydowskiego, co w ówczesnej antysemickiej Rumunii, jak zobaczycie, no to nie, to najdelikatniej mówiąc, to nie był atut. No i po 3 latach, jak był kryzys ekonomiczny w 1930, wrócił, zamienił syna, Michała, którego mu powiedział: synku, ty naprawdę jesteś malutki, ja będę rządził. I będzie rządził do 40 roku, no i kojarzy się z katastrofą Rumunii, bo w 40 roku Rumunia przeżyła tak zwane częściowe rozbiory, bo straciła 1/3 terytorium. I wtedy musiał abdykować i Michał wrócił, czyli podmianka. W 37 Karol do nas przyleciał, oczywiście punkt bardzo ważny wizyty to zwiedzanie wytwórni PZL. Gdzie oczywiście oglądano myśliwce P-24, które Rumunia kupowała. Jak niedawno byłem w Rumunii, to było takie niesamowite zdjęcie, jak właśnie Michał jest podczas tej wizyty jako książę, jest w takim stroju, byśmy to nazwali scout w krótkich spodenkach, w shortach. I kompania honorowa Wojska Polskiego też wita i w takim kapelusiku, prawda? Harcerzu! Czuwaj, druhu! No więc też nas odwiedzili. I teraz Grecja. Po raz pierwszy publiczna demonstracja, pokaz P-24 nastąpił podczas defilady powietrznej nad Atenami z okazji Dnia Niepodległości 21 marca 1938 roku. To jest dzień dla Greków bardzo ważny. Wybuchło powstanie przeciwko Turkom w 1821 roku. Więc jak widzicie, możemy być my też pośrednio dumni, że inni się przy okazji nami chwalą osiągnięciami naszej myśli technicznej. A teraz oddam głos ku pokrzepieniu serc Gazecie Lwowskiej. Czerwiec 38 rok. Teraz to jest tak zwane dziennikarstwo tożsamościowe, żeby nie było wątpliwości. Nie ma funkcji wyłącznie informacyjnej. Tytuł artykułu: wspaniały polski bombowiec przylatuje do Skniłowa. Nie ma wątpliwości. Chodzi o PZL 37 Łoś. Uwaga, cytat. Łoś był ostatnio demonstrowany na Międzynarodowym Salonie Lotniczym w Belgradzie, gdzie cieszył się olbrzymim zainteresowaniem, budząc swym ogromem i wspaniałymi walorami bojowymi ogólny zachwyt. Miarą powodzenia polskiego bombowca jest fakt, że zainteresował się nim specjalnie regent Jugosławii, książę Paweł. Tutaj drobna glosa. Pamiętacie, w poprzednim podcaście opowiadaliśmy o zamachu stanu. To jego ten zamach stanu obalił, czyli ten, który dokonał atentatu, zamachu stanu był wcześniej. Dusan Simowicz. A teraz książę Paweł, który sporo czasu mu poświęcił, Łosiowi, szczegółowo informując się o danych konstrukcyjnych maszyny. Wciągnął się po prostu książę Paweł w Łosia.
Uwaga. A ile to pali?
O ile to chyba, nie wiem, tutaj pan spyta inżyniera. Tak, potężny ten samolot. Triumf polskiej lotniczej myśli konstrukcyjnej. Przylatuje dziś we w czwartek na lotnisko w Skniłowie, pilotowany prawdopodobnie przez bohatera lotu do Tokio, kapitana Orlińskiego. Orliński jest wszędzie po prostu. Od godziny 10 rano będzie on dostępny dla publiczności, która bez żadnych opłat, drogi Pawle, będzie mogła z bliska oglądać to cudo polskiej techniki lotniczej.
Świetny tekst reklamowy. Mam zbrojeniówka, która pewnie też słucha nas, jak wszyscy.
Uczcie się od Gazety Lwowskiej.
Użyj celebrytów. Nie masz celebrytów, użyj arystokratów. Ludzie przyjdą. Darmowe bilety. Tu jest naprawdę scenariusz na dobrą reklamę jakiś. Myślę, że tam Mielec, Skarżysko i ci wszyscy inni. Tak. Takie pokazy
no moi drodzy, ale no właśnie, Mielec, Skarżysko i tak dalej, czy Centralny Okręg Przemysłowy. Tuż przed wojną przychodzi niestety wrzesień 39. Wojna obronna, klęska. Rumunia jest kluczowa. Mieliśmy się bronić, pomost, bo założenie, że właśnie tam się okopiemy i poprzez porty będą dostawy uzbrojenia, bo Niemcy zajmą Pomorze, to spokojnie, mamy przecież porty rumuńskie i potem wzdłuż Dniestru. Liczyliśmy oczywiście na dostawy sprzętu z Francji i Wielkiej Brytanii. Wyruszyło 10 statków ze sprzętem, głównie samoloty, ale nie dotarły, bo Rumunia jednak ogłasza niepodległość, ale będzie, neutralność. Ale będzie, no, na pewno przymykała oczy na to, że Polacy będą przez jej terytorium się przemieszczać, ale bezprawnie, żeby było jasne, Rumuni przyjmują, będziemy o tym zaraz opowiadać, samolotów wojskowych i cywilnych ponad 285 sztuk. I zaraz wam o tym opowiemy, ale na początku nasi w Rumunii we wrześniu piloci. Bolesław Orliński. Przypadek. 8 września poleciał do Rumunii w celu odebrania 11 brytyjskich myśliwców dla Polski. No, ale niestety nie zostały tam dostarczone. Więc jak pamiętacie, potem trochę posiedzi i ruszy na zachód. To jest bardzo fajna historia. 17 września przyleciał do Bukaresztu PZL 46 SUM. To był ten samolot, taki, prawda, bombowo-rozpoznawczy, udoskonalona, dobry samolot. Nie wszedł jeszcze do produkcji. Między innymi mieliśmy go sprzedać Bułgarom. I przyleciał do Bukaresztu, został internowany. I wtedy wymyśliliśmy, że trzeba odprowadzić samolot na lotnisko przy fabryce właśnie JAR, czyli fabryce lotniczej w Braszowie. No i Rumuni się zgodzili, no ale samolot wystartował i nie poleciał do Braszowa, tylko ruszył do Warszawy. 26 września. Ostatnie dni Warszawy, tak? Samolot podczas lądowania w Warszawie wjechał w lej po bombie na lotnisku, uszkodził sobie podwozie, ale naprawdę, no ułańska fantazja. Miasto jest oblężone, latają samoloty niemieckie, mają totalną kontrolę w powietrzu, ale SUM ląduje. Przywiózł rozkazy od marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego. O co chodziło? O to, żeby zacząć już tworzyć organizację podziemną, tak? I stamtąd wystartował, to znaczy z Warszawy, z Okęcia i poleciał do Kowna. Więc kolejna historia i teraz najbardziej barwna. Uwaga, Witek Kasprzyk z Krakowa. Studia w Zurichu, a następnie Politechnika Lwowska. Jako młody chłopak, no, stwierdził, że trochę trzeba zwiedzić świat, więc uciekł i pływał na statkach, gdzie twierdził, że nauczył się 12 języków. Jakby powiedział biernie, bądź jeszcze biernie. Ale nie, generalnie był poliglotą, to nie podlega wątpliwości. No i odbył praktykę w biurze konstruktorskim w Lublinie, lubelskiej wytwórni samolotów. Pracował w Instytucie Techniki Szybownictwa i zaczął latać na szybowcach. i zajmował pierwsze miejsca w lotach premiowanych. Potem generalnie został kierownikiem polskiego zespołu szybowników, który miał wystartować w Igrzyskach Olimpijskich w 1940 roku. I tutaj oczywiście znowu przypis. Pamiętacie, jak w poprzednim podcaście wam opowiadaliśmy, no to jest tak, że potencjał Polski w trakcie II wojny światowej, jeśli chodzi o pilotów, też te wszystkie dywizjony broniące Anglii i tak dalej, wynikał z tego, że mieliśmy naprawdę sporo ludzi, którzy byli przeszkoleni, jeśli chodzi o latanie szybowcem. Była na to moda. I rząd polski zgodził się na jego pracę, żeby we wrześniu, jak trafił do Rumunii, prawda, wraz z wycofującym się wojskiem polskim, no, że będzie tak, że 20 polskich studentów pilotów rząd Rumunii przymknie oczko i oni uciekną na zachód z obozu internowania, a on zacznie pracować w ministerstwie rumuńskim. Losy jego rodziny były no, bardzo przykre, smutne, bo ojciec został 17 września zamordowany. Żona, matka, rodzeństwo wywiezieni do Związku Radzieckiego. No i pomysł był taki rządu polskiego, żeby stworzyć regularne loty kurierskie między Zachodem przez Rumunię a okupowanym krajem. Taki był pomysł, ale ostatecznie Witold był w to zaangażowany, nic z tego nie wyszło, bo Rumunia jednak, jak wiemy, z etapu neutralności zaczęła się zbliżać z Niemcami, weszła do osi w listopadzie 1940 roku, ale on pracował właśnie, można powiedzieć, odrabiał pańszczyznę, pracując w Ministerstwie Lotnictwa Rumuńskim. I tam bardzo się zaangażował w organizację rumuńskiego lotnictwa sportowego. Są nawet takie opinie, że można go nazwać ojcem rumuńskiego lotnictwa sportowego. Działał jednocześnie w podziemiu dla wywiadu brytyjskiego i przekazywał informacje nad ruchu wojsk rumuńskich, niemieckich, potem zaczął współpracę z Amerykanami. No i tutaj dochodzimy do już sytuacji, jak mówimy, Bond, James Bond, to Kasprzyk, Witold Kasprzyk, uwaga, no materiał na film. Generalnie Brytyjczycy przekazali Rosjanom informację, listę właśnie tych, kto jest, może być przydatny w Rumunii, bo to są ich agenci. No i z tej listy 21 nazwisk, wszyscy zostali zamordowani.
O.
Tak, no nie, to nie był najmądrzejszy pomysł Wielkiej Brytanii. Natomiast jemu się udało uciec i stwierdził, że najciemniej pod latarnią. Więc jak napotkał radziecką grupę powietrzno-rozpoznawczą, to okazało się, że mówi bardzo dobrze po rosyjsku, dołączył i po rumuńsku, więc zaczął dla nich pracować jako tłumacz. Następnie uciekł i trafił do Bukaresztu i stwierdził, że tutaj zaczyna nowe życie. Kupił zniszczoną ciężarówkę, rozkręcił biznes transportowy, oczywiście też czarny rynek, przemyt różnych artykułów spożywczych z jednego...
To taki James Bond a la Polakka.
Ale proszę pana, no trzeba jakoś pozyskać środki, kiedy centrala nie płaci. No więc generalnie zaangażował rosyjskich wojskowych jako tak zwanych ochroniarzy, żeby sobie lepiej ten biznes się rozwijał. No i też wziął ślub z Rumunką. Myślał, że żona zginęła. Ale okazało się, że nie zginęła. W 1947 wrócił do kraju, jak zaraz zobaczycie. Trochę spoileruję. Wraca do kraju. No i dzięki jego inicjatywie z Rumunii też wróciły samoloty przedwojenne, kilka sztuk. RWD-13, RWD-21. To są samoloty takie o charakterze łącznikowym i szkoleniowym. No i generalnie zaczął pracować w MSZ-cie jako pilot. Latający na samolotach rządowych, tak? No jak widzicie, odnalazł się w nowej rzeczywistości, ale dowiedział się, że służby się dowiedziały jego przyszłości i chciały go aresztować. Więc uciekł, słuchajcie, w ostatniej chwili brawurowo uciekł kutrem przez Bałtyk do Szwecji. Więc ruszyli, gdzie otrzymał azyl, no ale trzech agentów PRL-owskich służb bezpieczeństwa, kontrwywiadu, próbowało go w cudzysłowie namówić, przekonać przy pomocy bardziej kija niż marchewki do powrotu do kraju, ale okazało się, że tutaj jakbyśmy mieli dżingle, to by był Piotr Franceski, King Bruce Lee, karate mistrz, ale tutaj bardziej judo, więc Kasprzyk znał judo i załatwił panu w ten sposób, że dwóm połamał ręce, a trzeciego sam doprowadził na posterunek szwedzkiej policji. No uznał, że jednak może jest zbyt blisko PRL-u, więc dzięki pomocy Brytyjczyków, no mieli wyrzuty sumienia, przerzucili go do Kanady. I tam się dowiedział, że jego żona uciekła z Syberii i przedostała się przez Bliski Wschód do Londynu i że pracuje właśnie dla rządu na emigracji. No i udało się tak to wszystko załatwić, żeby rozwiódł się z poprzednią żoną, wrócił do tej. Wszystko jakoś udało się bardzo ładnie wyjaśnić, że no niestety, no nie wiedziałem, że tak mógł powiedzieć, i tak powiedział przed sądem, że nie wiedział o tym, że...
Ciekawe, co powiedział żonie drugiej, nie?
No przykro mi, ale ona podobno, znaczy z tego, co czytałem, to też znalazła, no dość luźne były te relacje, że...
Została w Szwecji?
Tak. Że znalazła tak.
Ciekawe,
no, wszystko się popisuje. Tak, no wszystko jakoś się ułożyło. Każdy sobie znalazł
jeszcze siłę. Reformować sądy, żeby sędzia powiedział. Ja rozumiem państwa sytuację.
Szybciutko. To pani będzie z tym panem, a pan będzie z tą panią. Dobrze, bardzo się mnie to cieszy. Pracował też, słuchajcie, w Seattle, w Boeingu Kasprzyk i między innymi, tutaj możemy być dumni, pracował przy jakich? Szczególnie problemy startu i lądowania. Boeing 727, Boeing 737, Boeing 747, więc bardzo często pamiętajcie, jak wsiadacie do tego samolotu, to pamiętajcie, że Witek Kasprzyk zajmował się problemami startu i lądowania. Okej, to jest historia, to są historie polskie, ale pamiętajmy, polskie samoloty służyły do tego, żeby latali na nich niepolscy piloci. I pokażemy wam dwie historie. Na początku pozytywni bohaterowie bezdyskusyjnie, czyli Grecja mówi ohi. Mówi nie. 28 października Benito Mussolini, troszeczkę przypomina to sytuację z Putinem napadającym na Ukrainę, wojna pełnoskalowa, stwierdził to teraz, jak Adolf się tak wszędzie panoszy i mu wszędzie wychodzi, to ja napadnę na Grecję.
Ja też tak umiem.
Ja też tak umiem. No to ultimatum, szalony pomysł. Wysłał młodzież włoską w strojach letnich jesienią tuż przed zimą, ale przecież miał być spacerek, tak? No to po co się ubierać jakoś ciepło?
I Grecy zrobili im...
Kuku, przeszli do kontrofensywy, Grecy są z tego strasznie dumni i nawet do tego stopnia, że opanowali południe Albanii. Żeby było jasne, tutaj była opcja, że oni uważali, że to w ogóle powinno ich być ich północny Epir, bo prawosławni, bo mniejszość grecka. No więc olbrzymia była przewaga Włochów. Bo przewaga była naprawdę, no, jeśli chodzi o samoloty, no to kilka, naprawdę, no kilkukrotna. Jeśli chodzi o myśliwce, to Grecy, olbrzymia większość z tych myśliwców, to są nasze PZLP-24, które podejmują heroiczną walkę. I ta walka im naprawdę nieźle idzie. Jak spojrzymy na zestrzelone samoloty, to kilkakrotnie więcej zestrzelili Grecy. I to walczą naprawdę bohatersko. 2 listopada, to jest dzień bardzo ważny dla greckiego lotnictwa, PZLP-24 zestrzeliły 10 bombowców włoskich i jeden myśliwiec. Sami stracili 6 samolotów, ale wśród nich jeden dokonał samozniszczenia. To był Marinos Mitralexis, który staranował śmigłem bombowiec i spadł razem z nim. Był to pierwszy taran lotniczy podczas II wojny światowej. Grecy są z tego dumni. I co robi Mitralexis? W swoim rozwalonym samolocie ląduje obok włoskiego. Polski styl. Wyjmuje pistolet i bierze do niewoli 4 pilotów włoskich.
Nie wierzę.
Tak się kaszle, proszę państwa. No, Mitralexis, no po prostu zgodnie ze stereotypem bałkańska fantazja. No więc, no, nie dziwota, że jest to jedyny pilot z czasów II wojny światowej grecki, który otrzymał najwyższe odznaczenie Złoty Krzyż Wojskowe. No, należało mu się za całokształt, tak, oprócz tego oczywiście awans i tak dalej. No, dla Greków było to bardzo ważne. Zobaczycie go w sztuce wtedy, różne artyści, gazety, artykuły o nim i tak dalej, znaczki, oczywiście pomnik. Sam Mitralexis zestrzelił 5 samolotów i zajmuje 5 miejsce na liście asów lotnictwa greckiego. Pamiętajcie, no, że Grecy mieli ten problem, że potem to ich lotnictwo było znacznie mniejsze niż innych krajów, więc ci, co zestrzelili więcej, to typu prawie na przykład 10, tak? Teraz ruszamy do... No tu będzie kontrowersyjnie, no ale taka jest prawda, że jak wam powiedziałem, że 280 ponad polskich samolotów wojskowych w mniejszym stopniu cywilnych przyjmuje bezprawnie Rumunia, no to
jak po coś przyjmuje.
Przyjmuje po coś. 22 czerwca operacja Barbarossa. Rumunii są drugą największą siłą walczącą po stronie... Oni są na froncie wschodnim po stronie osi.
Niemcy... 700 tysięcy ponad, tak?
Od groma. I lotnictwa też bardzo dużo. I to są... No, jest naprawdę dużo lotnictwa polskiego. Teraz tak.
Samolotów.
Tak. I teraz samolotów polskich, oczywiście, żeby być precyzyjnym. Na, jak spojrzycie sobie w internecie, no to na znak lotnictwa, to jest krzyż maltański, wówczas rumuńskiego, który ma taką literkę M na końcu każdego krzyża, to M to jest Michał. Ten nasz skaut, skaut spod Belwederu, tak? I teraz tak, już przed wojną, w sierpniu, jakbyśmy spojrzeli na stan lotnictwa rumuńskiego i na myśliwce, to olbrzymia większość to są PZL P24 i P11 produkcji polskiej i na licencji rumuńskiej. 22 czerwca ponad 55% myśliwców to są PZL. Choć to już powiedzmy, no szczególnie 11 to już są przestarzałe. Ale przypominam, mamy samolot rumuńskiej produkcji, który my bardzo się przyczyniliśmy i Rumuni są potwornie dumni. JAR-80 i JAR-81 jego udoskonalona wersja i to był naprawdę jak na tamte czasy bardzo dobry myśliwiec, który został zbudowany na bazie PZL P24. Z górnopłata zrobiono dolnopłat i rozkręcenie produkcji są przy tym Polacy w 1939 roku. Więc możemy powiedzieć, mieliśmy wkład w siły lotnicze państwa osi, no żeby było
taka,
jasne.
To jest ta historia, o której tydzień temu opowiadałeś, że na już 39 myśmy jeszcze tam słali do Rumunii samoloty, chociaż już tutaj wiadomo było, że...
Bułgaria na przykład, tak, Bułgaria. Tak. Przejęli Karasie, przejęli Łosie wtedy, bardzo się ucieszyli. P11, RWD-13, PWS-26, najróżniejsze. No po prostu wszystko, co Polska miała, Rumunii przejęli. Jedne poszły do pierwszej linii, drugie poszły na zaplecze, jako na przykład szkoleniowe. I 22 czerwca walczą spektakularnie te wszystkie samoloty. Potem oczywiście, jak się będą już bardziej przestarzały, to jako szturmowe. Rumuni wtedy, słuchajcie, atakują te tereny, które musieli oddać, uważają, prawda, że to jest niesprawiedliwość dziejowa, czyli tereny Besarabii, dzisiaj Republika Mołdowy, na dole Budziak, na górze Chocim, te tereny, które zabrała im w czerwcu 40 roku Rosja bolszewicka, sowiecka, oczywiście na zasadzie, że to wszystko po pakcie Ribbentrop-Mołotow. No to Niemcy im to oddają i jeszcze im dali w zarząd, tak, stworzyli sobie prowincję Transnistria. Dzisiaj po angielsku tak się mówi, na to quasi potworek państewko Naddniestrze, Transnistria, ale wtedy to było znacznie większe, 40 tysięcy kilometrów kwadratowych i to było między Dniestrem a Bochem, drugą rzeką, czyli tam, gdzie jest Odessa. To dostała Rumunia i Rumunia zdobyła Odessę i tam wszędzie bombardują, żeby było jasne. Latają nasze Karasie, latają nasze Łosie. Tam się będą działy rzeczy straszne, żeby było jasne. Rumunii prezydent Ion Iliescu stworzył komisję na początku XXI wieku i przyznali, no niestety najwięcej Żydów podczas Holokaustu po Niemcach sami bez udziału Niemców zabili Rumunii. Tam według tych szacunków jest od 280 do 380 tysięcy ludzi, bardziej ponad 300 tysięcy. Oprócz tego oczywiście pacyfikowano wioski na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej, egzekucje ukraińskie, rosyjskie, tej innej ludności tam mieszkającej. Mordowano też Cyganów. No niestety. I ta Transnistria, to jest niesamowite, słuchajcie, ona miała autonomię pewną i w efekcie miała też swoje siły lotnicze, które nie były częścią rumuńskich królewskich sił lotniczych. I teraz już jest perwersja, słuchajcie, to było 11 samolotów, z tego 5 to były samoloty polskie. Czyli stanowiliśmy prawie nasze produkty, prawie połowę sił powietrznych Naddniestrza. W cudzysłowie oczywiście mówię Transnistrii. Wśród tych samolotów to mówimy oczywiście o RWD-13, samoloty takie łącznikowo-szkoleniowe. Karasie ruszają dalej, słuchajcie, walczą heroicznie przy minus 40 misję koło Stalingradu, gdzie armia rumuńska doznano katastrofy i poniesie bardzo duże straty. I jeśli chodzi o Łosie, to już ten 22 czerwca, czyli początek Barbarosy, to są największe straty w historii II wojny światowej i pewnie w ogóle lotnictwa rumuńskiego. Stracili 12 samolotów, wśród nich 2 Łosie, bo Łosie to jest 20% lotów bojowych, samolotów bombowych rumuńskich, wszystkich lotów wykonanych w trakcie tych pierwszych miesięcy do zdobycia Odessy. Potem będą Rumunii walczyć na przykład na Krymie, będą walczyć aż na Kaukazie najdalej, gdzie na wschód dojdą w siły osi, to ich strzelcy górscy. Wśród tych panów był na przykład generał, który miał na nazwisko Moczulski. Kiedyś zrobimy o nim audycję, był Rumunem polskiego pochodzenia. i był generałem walczącym i na Krymie, i właśnie też w Bukowinie wcześniej, więc, ale na razie jesteśmy w Przestworzach, a nie łazimy po Połoninach. I walczą też oczywiście, no Łosie tak, nieźle idzie dzień bombardowanie, jeśli tak można powiedzieć, tak? Jeśli tracą, to głównie przez ogień przeciwlotniczy, ale też niestety widać było, że Rumuni no, uczyli się tych samolotów i często im nie wychodziło, nie najlepsi byli z całego tego kwestii, można powiedzieć, jak dbać o samolot, jak go czyścić, jak go, prawda, dbać o jego całą tą kwestię techniczną, no i dochodziło niestety dość często do wypadków, ale ten początek kampanii, no to naprawdę idzie, Łosie są ważne, a oprócz tego oczywiście latają już Jary 80, czyli rumuński samolot na bazie polskiej myśli szkoleniowej. I to będzie bardzo ciekawy samolot pod tym względem, że opowiem wam teraz o pewnie, tak, będziemy mieli ich największy sukces, to jest 44 rok, kiedy, no trzeba powiedzieć, one są już przestarzałe, ale służą w lotnictwie rumuńskim i to są czasy, kiedy Rumunia jest, tak samo jak na przykład Bułgaria, regularnie bombardowana przez aliantów zachodnich, bo tam są na przykład, no, Ploeszti to są przecież ropa naftowa, więc trzeba, wiadomo, co chcą alianci, żeby osłabić Hitlera, bombardują tam szyby naftowe i złoża ropy, żeby nie wydobywać ropy. Jest taka komiczna sytuacja z filmu Upadek, jak Adolf krzyczy tam już w swoim bunkrze zamknięty i w ostatnie dni ruszamy tu z kontrofensywą, trzeba odbić ropę naftową w Ploeszcz. No, wizjoner, tak.
A co Rumunii robią? Przerabiają te samoloty i Jarna ma małygę
na kukurydzę, pana,
a nie na ropę.
Pana. Nie. Proszę pana, no pan to takim stereotypem z tą mamałygą potwornym po prostu, no. To jest dowód przyjaźni narodu rumuńskiego i rdzennych Amerykanów, szczególnie z rejonu Wielkich Jezior, jak i Irokezi, Matka Kukurydza. No pan naprawdę, tak, to łączy, tak? Okej, więc.
Ale tak, zainspirowali się polskimi samolotami, tworząc
tak, ale
swój.
Jak jesteśmy przy Jankesach, słuchajcie, 10 czerwca nadlatuje cała masa samolotów bardzo dobrych. P-38 Lightning. To były te samoloty, które na przykład zestrzeliły w 1943 roku admirała Yamamoto. To dla Japończyków była trauma, bo to był wybitny, prawda, dowódca prawda, i floty imperialnej, Imperium Wschodzącego Słońca. No to dobrze, mamy słoneczko. No i Amerykanie się przeliczyli, stwierdzili, zaatakujemy na początku lotnisko, gdzie stacjonują te Jary 80, a potem lecą nasze bombowce. No to się obniżają, a tu surprise, surprise, nie ma Rumunów na lotnisku, bo był dobry radar, ostrzegł ich, wszystkie się poderwały, zaczaiły się z góry i ze słoneczkiem zemsta za Yamamoto, można powiedzieć, w ramach przyjaźni rumuńsko-japońskiej i po prostu zrobili im rzeźnie. Zestrzelili 24 samoloty przy stratach własnych 3. I to był gigantyczny sukces, bo mówimy naprawdę o czymś takim, że to, no to była już przepaść technologiczna między tym P-38 a Jarem 80. Wielki sukces.
W sumie inna generacja samolotu, tak, teoretycznie tak. Proporcje powinny być odwrotne.
Sukces, no. Ale i teraz ostatni motyw, czyli opowiemy wam, tak jak opowiedzieliśmy wam o taranującym Greku, to teraz pijący szampana Rumun. Jak Rumun pije szampana, to tylko w Paryżu. I teraz jego biografia dobrze wam pokazuje związki z Polską, myślą lotniczą, ale z drugiej strony też paradoksy historii rumuńskiej. Więc pan Dan Wizanty walczy na początku wojny na P-11. Polskich tych jeszcze, prawda, co im sprzedawaliśmy, część przejęli, część wyprodukowali. Potem przesiadła się na Jary, i lata i walczy. I tutaj ma wielki sukces, bo generalnie wtedy Rumunii, na przykład w kwietniu, maju, bronią właśnie i Bukaresztu, i Ploeszti. I na tych zacofanych samolotach często było tak, że te najlepsze samoloty, nowocześniejsze, odciągały myśliwce amerykańskie, a oni atakowali na przykład te B-17, latające fortecy. no to też no, naprawdę bardzo duża przewaga i wymagało to odwagi. Na przykład mieli sukcesy takie, że byli w stanie zestrzelić w ciągu 2 dni 30 samolotów przy minimalnych stratach własnych. On sam, Dan Wizanty, zestrzelił aż 43 samoloty. Jak na fakt, że latał na tych, w obu przypadkach, przestarzałych samolotach, to jest gigantyczny sukces. Nikt z Rumunów takiego nie odniósł. To mu daje 4. miejsce na liście asów, ale podkreślamy, ci, którzy są wyżej, latali na znacznie lepszym sprzęcie i on latał jako jedyny tylko na samolotach, można powiedzieć, polskiego pochodzenia i osiągnął taki wynik. Dostał order Michała Walecznego. To oprócz niego tylko 2 asów latających na samolotach, nazwijmy je rumuńsko-polskich, dostało takie odznaczenia. I wśród tych zestrzelonych samolotów są aż 4 latające fortece. Jak spojrzymy do kogo, z kim on walczył, to przez wojnę, w trakcie wojny on walczył z Sowietami i zestrzeliwał samoloty sowieckie, brytyjskie, amerykańskie i następnie niemieckie. Bo pamiętajcie, że to jest specyfika rumuńskiej historii, że jest tak zwane przedmurze obrotowe. To tutaj jest sojusz obrotowy. Pivotalne. No więc generalnie w 44, 23 sierpnia jest zamach i zmiana stron. Przechodzimy na stronę Sowietów i stąd mogą potem Rumuni powiedzieć, słuchajcie, przecież to było tak, że jak spojrzycie na wojsko czynne, regularne armię, to tak naprawdę w 45 roku, jeśli chodzi o aliantów, po Związku Radzieckim, Amerykanach i Brytyjczykach, my jesteśmy na 4. miejscu. Więcej nas jest niż Francuzów i Polaków. Oczywiście trzeba to wszystko policzyć, bo my twierdzimy, że byliśmy 4. Ale no i słuchajcie, jest coś takiego, że to jest ten paradoks. Rumuni zabili najwięcej Żydów, a jednocześnie po Niemcach, tak? A jednocześnie jest tak, że ci Żydzi byli zabijani przede wszystkim, między innymi Odessa, Kiszyniów, Jasy. Działy się rzeczy straszne, tak? Pogromy, masakry, wywożenie ludzi, deportacje. I to się działo tam, natomiast wokół Bukaresztu, Wołoszczyzna, południowy Siedmiogród, tam Żydom praktycznie no, minimalne straty. Bo w pewnym momencie Antonescu, marszałek, który odpowiada za te wszystkie zbrodnie, za Holokaust na tych Żydach, uznał pod koniec 42 Stalingrad, widzi co się dzieje, Amerykanie wylądowali w Afryce, gdzie będzie zaraz klęska Niemców i Włochów, więc uznaje, mówi do Hitlera, jest presja, dawaj tych resztę Żydów. Nie, zobaczymy, poczekamy, trzeba policzyć, sprawdzić i tak dalej. W efekcie w granicach tych, które Rumunia miała w 45 roku, czyli bez tych 20 ponad procent terytorium, które straciła, no to było więcej, większość zdecydowana Żydów przeżyła.
Podobno
przypadek. I dopiero znacznie później zaczęli wyjeżdżać do Izraela, więc jeśli chodzi o cały region Europy Środkowej, paradoks jest taki, że największa społeczność Żydów aszkenazyjskich pochodzących od nas, spoza krajów byłego Związku Radzieckiego, to są Żydzi rumuńscy. I dzisiaj nie jest przypadkiem, że naprawdę możecie ich zobaczyć, wycieczki i tak dalej, spacerujące po Bukareszcie, plus jest spora grupa, jest to jedna z większych grup studentów zagranicznych na uniwersytetach rumuńskich, właśnie obywatele Izraela.
Podobna sytuacja, jak kiedyś wspominałeś o tym, że Bułgaria broniła swoich Żydów bardzo podczas II wojny światowej, niesamowicie skutecznie, ale
z Macedonii, Tracji, greckiej, tak.
Okupowanych przez Bułgarię, niestety.
We współpracy z Niemcami, tak.
Dochodziło do rzeczy strasznych.
Nie, tutaj było raczej, Rumunii to trzeba przyznać, że sami zabijali, a tutaj mieliśmy deportację przede wszystkim, tak, do obozów zagłady do Polski. Ale słuchajcie...
Ale pa, chcąc, nie chcąc, nawet jak nie chcesz, to normalnie musisz się jakoś odnieść w podcaście dotyczącym samolotów, dyskusji, które w Polsce teraz historycznie...
No nie uciekniemy, bo te dyskusje też się toczą w innych krajach. Mają też wymiar międzynarodowy, bo Macedończycy będą zawsze Bułgarom przypominać, tak? Co się dalej dzieje z Danem? No Dan był represjonowany po wojnie. Ciężka praca fizyczna potem, jak mógł żyć w miarę normalnie. W 77 roku, kiedy miał 67 lat, Jacques Chirac, który wtedy był nie był premierem, tylko burmistrzem Paryża, zaprosił go na imprezę lotniczą. Władze się zgodziły, a on już nie wrócił. No. Tylko został w Paryżu. I tam, po wielu latach, usiadł przy szampanie ze swoim niemieckim kolegą. To jest właśnie ten przykład, paradoks, z którym latał na froncie wschodnim i zestrzeliwał samoloty sowieckie, natomiast odbyli 23 sierpnia 1944 roku, czyli w dzień zamachu, kiedy Rumunia zmieniła stronę i dołączyła do aliantów, znakomity dialog. Uwaga, dzwoni. Drogi Wizanty, za pół godziny rozpocznę bombardowanie Bukaresztu. Co planujesz? Podrywam myśliwce. Rozumiem cię, każdy wykonuje swój obowiązek. Nie mamy wyboru, smutna rzeczywistość. Jeśli Bóg nam pomoże, spotkamy się pewnego dnia, aby przywołać te szczęśliwe chwile spędzone razem. A potem panowie zaczęli do siebie strzelać. A potem szampan. Więc pamiętajcie, historia no nie jest prosta.
Jeśli macie jakieś pytania, komentarze, propozycje, babelmałpatok.fm, babelmałpatok.fm. Do usłyszenia za tydzień, późno popołudniowo-piątkową porą, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tokfm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.